przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami Marek Koprowski, pisarz, dziennikarz, badacz dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, autor wielu książek poświęconych Wschodowi i kresom dawnej Rzeczypospolitej. Dzień dobry, witam po raz kolejny w Studiu Wschodnim Radia Lublin.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana i słuchaczy Radia Lublin, prawda? Bardzo miłych mojemu sercu.
A dziś taką okazją do naszej rozmowy stało się nowe, trzecie już wydanie znanej pewnie pana czytelnikom, mam nadzieję także naszym słuchaczom, książki Łemkowie, Losy zaginionego narodu. Książki, którą wydało wydawnictwo Replika, o której to też wspomnieliśmy w naszym ostatnim programie. I dziś chciałbym poświęcić naszą rozmowę właśnie wyjątkowemu zjawisku, wyjątkowemu narodowi, o istnieniu którego nie wszyscy pewnie wiedzą, nie wszyscy mają świadomość, a jeśli jakoś ta świadomość jest, to pewnie jest oparta w dużej mierze na pewnych stereotypach. I naszą rozmowę zaczniemy od tego, od może wyjaśnienia, kim są Łemkowie, skąd się wywodzą, bo też wiemy, że jest zasadniczo chyba dwie teorie w tej sprawie.
No, tych teorii jest więcej. Można tak z grubsza powiedzieć, bo Łemkowie generalnie są Rusinami, z tym, że polscy Rusini, czyli ci polscy Łemkowie, zamieszkiwali kiedyś tereny od Osławicy, czyli od Komańczy do Dunajca mniej więcej w Karpatach. To są górale karpaccy zamieszkujący te tereny właśnie od setek lat, którzy zamieszkiwali te tereny od setek lat właśnie, bo tutaj teraz już sytuacja się zmieniła, od mniej więcej Osławicy do Dunajca i tutaj no, zajmowali się pasterstwem, wypasem bydła, mieszkali w swoich takich górskich ostępach i no, byli tak, jak oni sami mówili, ludźmi miejscowymi, którzy no, nie bardzo nawet się zastanawiali nad swoim pochodzeniem. Były różne teorie jeszcze w II Rzeczpospolitej, że to są, pochodzą oni od Wołochów. Niektórzy, kiedy Ukraina zaczęła się, te ruchy nacjonalistyczne na Ukrainie w XIX wieku zaczęły się tworzyć, to Łemków też chciano niejako pozyskać dla swoich celów i również starano się przekonać, są oni Ukraińcami pochodzącymi od Rusi Czerwonej. I główną rolę w takim kształtowaniu właśnie obrazu Łemku odgrywał Kościół grekokatolicki, bo tu trzeba wspomnieć, że po Unii Brzeskiej Kościół cały ten prawosławny, decyzja Przemyska, którą ona obejmowała, obejmował Łemków, 100 lat później, bo tej również przeszła na Unię tą grekokatolicką, Unię Brzeską i większość Łemków była po prostu wyznania grekokatolickiego.
O tej religii jeszcze pewnie będziemy rozmawiać, no ale jakby ta, z jednej strony mamy to ukraińskie pochodzenie, tak? Czy teoria o ukraińskim, no ale z drugiej strony część...
Jedna, że to jest właśnie pochodzą od Rusi Czerwonej, którą lansowali Ukraińcy, nacjonaliści ukraińscy i po dziś dzień lansują. W Polsce pojawiały się głosy, że Łemkowie pochodzą od Wołochów, od Rumunów, od jakichś tam węgierskich naleciałości, a inna obecnie, ta najbardziej współczesna dla tych, to, że pochodzą od białych Chorwatów, którzy zamieszkują tereny byłej Jugosławii po prostu.
I do której teorii właśnie o pochodzeniu Łemków panu jest najbliżej?
No... tutaj jest, kłótnie na ten temat trwają po dziś dzień. No ja tutaj starałem się tylko je przedstawić, chociaż tutaj no najbardziej przemawia do mnie ta teoria o białych Chorwatach i z Ukraińcami nie mają nic wspólnego, chociaż no pewne, że tak powiem, no powiązania są, no bo tutaj Łemkowie są po prostu tym ludem pogranicza, a na pograniczu wiadomo, że zawsze był, nigdy ta kultura w żadnym zresztą państwie nie, tylko nie jest jednolita, ona jest wymieszana, są wpływy różnych kultur, różnych ludzi, no Łemkowie, poza tym też trzeba powiedzieć, że ta granica przebiegająca przez szczyty Karpat nie oddzielała tak na sztywno te narody, że po drugiej stronie również żyli Łemkowie i też tam żyją po dziś dzień Łemkowie, właśnie tam żyli nawet więcej, tylko że oni są już w tej chwili zesłowaczeni zupełnie, czują się Słowakami, nie kultywują swojego języka, zaszły tam procesy jakieś po prostu wynarodowienia większe, natomiast ale generalnie Łemkowie żyją po tamtej stronie, żyją również, pisałem w takiej książce Inna Ukraina na Podkarpackiej Rusi, z tym, że tam czują się Rusinami, ale też nie Ukraińcami. Także tutaj to też jest taka ciekawostka, to jest temat na odrębną książkę, na odrębną opowieść podejrzewam. Tutaj bym się mocno naraził Ukraińcom, którzy twierdzą, że to są Ukraińcy, tylko że ponieważ żyli w Ukrainie przez 800 lat w Królestwie Węgierskim, no więc oni tam mają pewną specyfikę. W tej chwili oni są tam zukrainizowani zupełnie, chociaż część z nich się przypomina o swoich korzeniach. Natomiast tutaj no Łemkowie nigdy nie byli nastawieni wrogami do Polski, byli, czuli się tutaj obywatelami tego państwa, dobrze, w ich pojęciu żyło im się jako tako, prawda, no wiadomo, że w górach praca zawsze była ciężka, oni byli zawsze ludźmi bardzo pracowitymi, te wsie, szczególnie na tej wschodniej, była taka różnica od tej wschodniej do zachodniej Ukrainy. Na wschodzie była dość duża bieda, bo tam nawet nie było przez swojego czasu jeszcze dziś, jak się tam jeździ, to przecież ta kraina nie jest jakoś taka rozwinięta. Jest sporo jest, nie było dróg drogami, do tych drog były dna strumieni, kamieniste dna strumieni, po których te chłopskie wozy jeździły, a po roztopach wsie łemkowskie były po prostu odcięte zupełnie od cywilizacji, ale te wsie były liczne, ponieważ u Łemków, nawet jeżeli była to chałupka niewielka, to było 10 dzieci w każdej chałupie. Były to domy biedne, drewniane, kryte z reguły strzechą. Tam się ci Łemkowie trudnili, jak już mówiłem, głównie pasterstwem, rolnictwem, no jakąś taką drobną wymianą handlową. Niektórzy byli Łemkowie, którzy byli jakimiś rzemieślnikami, kuli w kamieniu, czy snycerstwem zajmowali się, również byli tacy, którzy zajmowali się maziarstwem, czyli ładowali do, pozyskiwali olej skalny, czyli tam coś z tej nafty, prawda, przetwory jakieś wykonywali, nalewali do drewnianych beczek i obwozili to po całym tym cesarstwie, szczególnie tu w kierunku Rosji jeździli, ponieważ tam z polskim chłopom sprzedawali ten smar po prostu do wozów chłopskich, drewnianych, żeby te wozy jakoś jeździły. Także tutaj ten maziarz, który przygotowywał przez zimę jakieś te swoje, całe lato był poza domem z tymi wozami, jeździł i sprzedawał. Jest taka wieś maziarska Łosie, nawet gdzie ta tradycja jakiejś tam mierze jest jeszcze podtrzymywana.
Z tego, co pan mówi, wydaje się, że jest to wdzięczna historia do opisania, opowiedzenia, a książkę jednak paradoksalnie zaczyna pan słowami: pisanie o Łemkach nie jest sprawą łatwą. No właśnie, dlaczego?
Dlatego, ponieważ Łemkowie po dziś dzień znajdują się, są obiektem właśnie działań ukraińskich nacjonalistów, którzy starają się wmówić Łemkom, że to są oni Ukraińcami, że powinni się pojawić po stronie ukraińskiej. Dochodzi wśród nich do bardzo licznych kłótni. To wszystko ma, te kłótnie mają korzenie jeszcze właśnie w tych latach okresu międzywojennego, kiedy tam dochodziło do różnych rozłamów. Jeszcze wcześniej nawet, bo trzeba wspomnieć, że tutaj trzeba się cofnąć do czasów tych Austro-Węgier, kiedy ten Karpaty leżały w królestwie tym właśnie cesarstwie austro-węgierskim. I kiedy nastąpiła silna presja Ukraińców na nich, żeby oni deklarowali się jako Ukraińcy, że tam nastąpił taki rodzaj buntu wśród tej społeczności. Czyli oni zaczęli odstępować od kościoła grekokatolickiego, wracać do korzeni prawosławnych, przechodzić na prawosławie. Znaczna część przeszła i u nich był taki silny kierunek rusofilski tak zwany. Czyli po prostu część z nich zaczęła uważać Rosję, matuszkę, tą świętą Rosję, za obrońcę ich wiary i ich nacji przed wynarodowieniem, przed właśnie takim, przed ukrainizacją, tak trzeba to otwarcie powiedzieć. I to się, to zafunkcjonowało tak, że kiedy w 1914 roku ten konflikt narastał, tam była ostra konkurencja również, tam wpływy rosyjskie się mieszały z wpływami z austriackimi i tutaj, kiedy zbliżała się pierwsza wojna światowa, już po jej wybuchu, władze austriackie aresztowały wszystkich wyróżniających się działaczy łemkowskich, księży, oczywiście prawosławnych. Wszystkich tych, którzy byli zwolennikami tej opcji rusofilskiej, ich osadzili w obozie koncentracyjnym w Thalerhofie koło Gracu. Tam ich na początkowej fazie aresztowano około 2000, a później tych obozów przybywało, także tych Łemków internowanych, podejrzewanych właśnie jako o nielojalność wobec cesarza austriackiego było o wiele więcej. Także i znaczna część tych Łemków prawosławny zginęła.
Zresztą ten Thalerhof jest taką traumą chyba do dzisiaj.
Tak, tak. I to jest właśnie ten Thalerhof, ta trauma właśnie stała się takim czynnikiem jednym z czynników konstytucyjnych narodu łemkowskiego w okresie II Rzeczypospolitej. Tam we wszystkich tych wsiach, gdzie mieszkali Łemkowie prawosławni, skąd pochodzili ci Łemkowie, były ustawiane tak zwane krzyże talerchowskie, pod nimi się odbywały różne manifestacje, modlitwy, o tych Łemkach pamiętano, że tu oni zginęli tylko za to, że byli Łemkami i prawosławnymi. Z tego odłamu właśnie rusofilskiego wywodzi się również ksiądz Maksym Gorlicki, który jest dzisiaj świętym. Stoi tu właśnie u mnie ikona na półce też Maksyma Gorlickiego, który jest patronem prawosławnych Łemków. Został on rozstrzelany w Gorlicach przez Austriaków i dzisiaj wszyscy został kanonizowany przez Cerkiew Prawosławną i jest patronem prawosławnych Łemków. Natomiast część Łemków opowiedziała się po tej opcji ukraińskiej, wierząc, że powstanie niepodległa Ukraina. No nic z tego nie wyszło, więc niepodległa Ukraina nie powstała w okresie międzywojennym i ci nacjonaliści, ale ci nacjonaliści właśnie głównie w szeregach kościoła grekokatolickiego dalej tą pracę wśród Łemków zaczęli uprawiać i także dzielić tych Łemków na lepszych, gorszych. I tutaj mocno zaingerowały w te sprawy również władze II Rzeczypospolitej, które wymogły w Watykanie odłączenie wpływów cerkwi grekokatolickiej, tej z Lwowa i z Przemyśla przede wszystkim, na Łemków i utworzyła tak zwaną administrację apostolską Łemkowyny, żeby nacjonalizm ukraiński tutaj nie wchodził i nie mieszał w głowie, że tak powiem, łemkom i nie nastawiał ich przeciwko II Rzeczpospolitej.
Chociaż tutaj... też w książce pan przywołuje taką teorię, która zakłada, że Łemkowszczyzna, no mimo przejścia właśnie na grekokatolicyzm, właściwie nigdy nie zerwała swoistych duchowych więzi z prawosławiem, a świadczyć ma choćby o tym zwyczaj pielgrzymowania do ważnych centrów prawosławia, czyli Ławry Peczerskiej.
Byli ludźmi prostymi. Oni, że tak powiem, sobie bardzo nawet nie rozróżniali tak do końca tych wyznań, ponieważ tutaj księża grekokatoliccy również stosowali taką metodę, że te nabożeństwa niewiele czym się różniły. Różniły się między prawosławiem a grekokatolicyzmem tylko tym, że było nabożeństwo, były wymieniane imię papieża w czasie po prostu liturgii. To wszystko. I tu potem były poznawane, że to nie jest nabożeństwo prawosławne czy grekokatolickie. Także tutaj dopiero później te różnice nastąpiły, były większe. Także tutaj Łemkowie, te wpływy prawosławne oczywiście zawsze na Łemkowszczyźnie były i mimo, że formalnie większość przynależała do kościoła grekokatolickiego, ale często była to przynależność taka papierowa, że Łemkowie chodzili do tej cerkwi, prawda, bo tutaj poza tym również rzeczywistość ich do tego zmuszała, ponieważ część Łemku, jak na wsi Łemek prawosławny żenił się z dziewczyną, która była prawosławna, to już następowało jakieś tam wymieszanie. Oczywiście księża tam byli przeciwko takim związkom, ale generalnie prawosławie nigdy nie zostało usunięte z Łemkowszczyzny, a szczególnie na zachodniej Łemkowszczyźnie przed wojną było, czyli w rejonie Krynicy i w górę tam Florynka i tak dalej, to tam było już dość silne to prawosławie. Także tutaj jednocześnie prawosławie stanowiło w okresie II Rzeczypospolitej było taką zaporą przeciwko ukraińskiemu nacjonalizmowi, które ukraińscy nacjonaliści chcieli na Łemkowszczyźnie propagować za pośrednictwem głównie struktur kościoła grekokatolickiego, który obejmował wszystkich. Wcześniej ludzie byli wierzący, wszyscy chodzili do świątyń i tak dalej. Także to...
Była to też sprawa niezwykle wrażliwa dla samych wiernych, no bo też przywołuje pan relacje w książce o tym, że zdarzały się wręcz takie otwarte bunty wiernych.
Tak, tutaj głównie kobiety występowały i jeżeli ksiądz zaczął, jak zrobił to w Tylawie, zaczął zbytnio iść tej sprawie polityki, to po prostu namawiać, żeby oni przyjęli opcję ukraińską, że tutaj jest Ukraina, że tutaj także to wzięli kije i wypędzili po pasterki, prawda, i uważając, że tutaj polityki nie ma co uprawiać, tu żyją normalni ludzie miejscowi, którzy nie chcą po prostu być w mnie...
Dla bezpieczeństwa, z tego co pamiętam, to panowie wtedy wychodzili zupełnie w inne miejsca, żeby nie było na nich.
Tak, także tutaj generalnie w okresie II Rzeczypospolitej cerkiew prawosławna dość znacząco, mocno się tutaj wśród Łemków tak można powiedzieć, nie zagnieździła, ale po prostu umocniła swoje szeregi, także tutaj Kościół grekokatolicki nie był jedynym wyznaniem Łemków przed wojną.
O tym trzeba pamiętać, o tym także dziś rozmawiamy z Markiem Koprowskim, dziennikarzem, pisarzem, autorem wielu książek poświęconych Kresom, autorem książki Łemkowie, losy zaginionego narodu, o której dziś w Studiu Wschodnim rozmawiamy. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.